Boże, witam Was ponownie na rozważaniach, które mają nam pomóc wejść w ten Adwent głębiej, jakoś mocniej. Też pytają nas o relacje z Chrystusem. Może nas trochę drażnią, pytając o nasze chrześcijaństwo. Jak już mówiłem, celowo będę unikał nadużywania słowa rekolekcje, ponieważ jest ogromna różnica między rekolekcjami, rozważaniem, katechezą. Różnie używamy, określając ten czas zmagań naszych adwentowych. Dlatego dotykam tego na wstępie. To już nie nazywam tego rekolekcjami, nie znaczy absolutnie, iż tego nie możemy przekuwać w czas rekolekcji. Zmagania się ze sobą w świetle Bożej miłości. Niemniej jednak brak ciszy, brak milczenia, milczenia wręcz absolutnego, takiego milczenia, żeby słyszeć Boga, to jest to, co nie pozwala nam się typowo nazywać uczestnikami rekolekcji lub rekolektantami. Poza tym nie widzę was, nie widzimy się nawzajem, nie widzę reakcji, uśmiechu na waszych buziach, czasem zdziwienia, grymasu niezrozumienia, ewentualnie podniesionej brwi, mówiącej dość dobitnie, że nie do końca zgadzasz się z tym, co słyszysz. Ale i tu nas, bracia i siostry, spotyka dobra nowina. I nic nie stoi na przeszkodzie, tylko nasza niedoskonałość stoi, by w tym czasie wyrwać czas na modlitwę, na jakąś formę ciszy, spotykania się ze Słowem. Mamy całą gamę możliwości szukania Pana, póki daje się znaleźć. Ponieważ są z nas biedaki, to Pan Bóg daje nam taki czas Adwentu, by od nowa zaczynać naszą wspólną, że tak powiem, kościołową wędrówkę ku Chrystusowi, który też do nas wychodzi. My dostajemy naprawdę nową szansę. Oblubienica Chrystusa, Kościół Boży, znowu rozpoczął z nami roczny cykl formacji chrześcijańskiej, by dążyć do spotkania z Chrystusem paschalnym, by nowe życie Chrystusa zmartwychwstałego w nas się rozpalało. Po to jest nam dawane to skupienie adwentowe, by potem Chrystus paschalny w nas podtrzymywał życie. Jednych będzie stać na to, żeby tylko w niedzielę, w Dzień Pana, pobyć ze Słowem. Inni dostaną może trochę więcej, to jest nieważne. Niektórzy żyją w takim miejscu, że mają, że tak powiem, dość bogatą ofertę duszpasterską. Inni muszą się zadowolić rzeczywistością małej parafii, małej rzeczywistości, gdzie niewiele się dzieje. To też jest nieważne. Ważne jest, by Bóg dotknął twojego serca. Bo to, co usłyszysz, to jedno. Ale co Duch Święty ci będzie mówił w sercu, to druga i to o wiele ważniejsza sprawa. Dlatego zaproszenie kieruję, by walczyć o ten czas. Pośród wielu wątków, niestety wielu, i do tego się musicie przyzwyczaić, jakie poruszone zostały w pierwszym rozważaniu, mam nadzieję, że przebił się jakoś temat listu do Dygneta. Małe to objętościowo dzieło jest jedną z najbardziej fascynujących lektur, jakie zdarzyło mi się spotkać przy chrześcijaństwie ponownie przeze mnie odkrywanym. Nazywane jest perłą literatury starochrześcijańskiej. Zresztą w ogóle pierwsze dzieła apologetyczne są fascynujące oraz pociągające. Od rana chodziłem i próbowałem ugryźć ten tekst, jakoś go strawić, by się nim karmić. Byłem tak dziwnie zafiksowany, że nie zauważyłem, jak Pan Bóg dobijał się słowem, jakie przyszło do mnie w juczni tego poranka. Co ciekawe, było to słowo z responsorium. Kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ja pragnącemu dam pić darmo ze źródła wody życia. Pobrzmiewają tu echa i Ewangelii Janowej z 7 rozdziału i Izajasz z rozdziału 55 oraz Apokalipsa, która wybitnie mi się ostatnio przypomina i dopomina swej uwagi. I mimo, że jakoś próbuję się odgonić od tego słowa, to brzmi mi ono w sercu i nie daje spokoju. Dlatego warto zadać sobie czasami pytanie, a co jeśli to od Ducha Świętego? Czy to rozproszenie, które ma mi zabrać skupienie, jakże potrzebne do rozważań? Czy to nie jest tak, że to Pan puka do mojego serca i pomaga biedakowi, który przecież wzywał go, jak mówi psalm, i został wysłuchany? Do tego porzucamy ułożony konspekt i tekst i podążamy za Duchem Świętym. Niech specjaliści od literatury starochrześcijańskiej wybaczą prostemu księdzu jego własne doświadczenie tego tekstu, który uważam za bardzo aktualny dla chrześcijan czasu obecnego. To słowo o odczuwaniu pragnienia bardzo charakteryzowało Diogneta, o którym nic nie wiemy. Niemniej jednak odpowiedź autora tego dzieła, o którym także nic nie wiemy, pozwala nam przypuszczać, co mu w sercu grało. Zaraz na początku autor mówi, widzę, dostojny Diognecie, że bardzo gorliwie starasz się poznać religię chrześcijan, jasno i precyzyjnie formułując pytania ich dotyczące. Jakiemu Bogu zawierzyli? Jaki kult mu oddają? Jak to się dzieje, że wszyscy oni pogardzają światem, a śmierć sobie lekceważą? Dlaczego nie dbają o bogów czczonych przez Helenów, ani nie przestrzegają przesądów żydowskich? Skąd się bierze ich wielka miłość wzajemna? I dlaczego wreszcie ten lud nowy, ten nowy rodzaj życia, pojawił się dopiero teraz na świecie, a nie wcześniej? I o ile te pytania nie są jakieś wybitnie ciekawe, a bardzo zwykłe, to jednak kryją w sobie jakąś tęsknotę za życiem. Jak ugasić pragnienie? Jak odnaleźć sens? I czy to w ogóle jest możliwe? Mając, można powiedzieć, przerobione w sobie te pytania, przeżyty dramat człowieka po grzechu pierworodnym i znalazłszy odpowiedź w chrześcijaństwie i chrześcijanach, autor zaczyna jeden z najśliczniejszych opisów chrześcijan. Nie różnią się od innych ludzi. Zamieszkiwaniem, językiem czy strojem. Nie mają własnych miast, specjalnego dialektu. Życie ich jest nieszczególne, mieszkają wszędzie. W miastach heleńskich i miastach wśród ludów barbarzyńskich. Jak komu wypadło? Stosują się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia. A przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą. Nie wiem, może tylko ja odczuwam tu dziwną świeżość i zapał chrześcijanina, który zdaje sprawę drugiemu człowiekowi ze swojej nadziei. Dzieli się życiem, które jest w nim, a które przecież nie jest z niego. Jaką wizję życia ma autor tego dzieła? Jakie doświadczenie Boga, że mówi tak zwyczajnie, a w tej zwyczajności aż kipi od niezwyczajności? Skąd ten pokój i poczucie jedności z rodzajem ludzkim, a jednocześnie wyraźne przecież odróżnianie się od świata bez wywyższania się ponad ten świat. Od świata, którym nie gardzi, ale ma wobec niego misję. Zachęcam do szukania odpowiedzi. W następnej katechezie spróbujemy wejść głębiej w przesłanie tego świadectwa Kościoła starożytnego, Kościoła świadków i męczenników, by zrozumieć nie tylko naszą misję wobec świata, ale też zapytać. Skąd w nas ma się brać radość naszego chrześcijaństwa? Skąd czerpać i czy to w ogóle jest dzisiaj możliwe? Adwent, bracia i siostry, ma moc zachwiać naszą pewnością. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus za to, że daje nam życie tak pełne, że jest naprawdę drugorzędne nasze powołanie, miejsce, gdzie przyszło nam żyć i wyzwania, jakim musimy sprostać.